Drodzy słuchacze i widzowie, z wielką radością informujemy Państwa o nowym biblijnym programie w Radiu Maryja i w telewizji Trwam.
Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je.
Chcemy poznać, umiłować i naśladować Chrystusa, dlatego wszystkich bardzo gorąco zapraszamy. W każdy piątek w Radiu Maryja o godzinie 18:10 w ramach rozmów niedokończonych audycja z udziałem wybitnych biblistów szukając Słowa Bożego. Natomiast w telewizji Trwam w każdą sobotę o godzinie 16:10 program W namiocie Słowa.
Prawdziwie błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je.
Te informacje wprowadzają nas w klimat dzisiejszej audycji. Naszym gościem jest ksiądz profesor Stanisław Hałas, sercanin, członek zarządu dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II. Serdecznie witamy, księże.
Dziękuję bardzo. Najdrożsi słuchacze i słuchaczki Radia Maryja, w dniu dzisiejszym pochylamy się nad Słowem Bożym, które będzie odczytane w naszych świątyniach w najbliższą niedzielę, a więc w uroczystość Najświętszej Trójcy. Przyjrzymy się dokładniej, jak słowa Pisma Świętego ukazują nam tę wspaniałą tajemnicę naszej wiary. Chodzi o jedynego Boga, który jednak istnieje w trzech osobach: Ojca, Jego własnego Syna i Ducha, który nas uświęca. W Piśmie Świętym nigdzie nie znajdziemy określenia Trójca Święta. Jest w nim jednak bardzo wiele tekstów, które mówią o Bogu jako kochającym nas Ojcu, o Jego umiłowanym Synu, a także Duchu Pocieszycielu. Na tegoroczną uroczystość Najświętszej Trójcy podaje nam trzy czytania. Pierwsze z nich to dobrze znany tekst z Księgi Przysłów na temat mądrości. Biblijny tekst nie mówi bezpośrednio ani o Bogu jako Ojcu, ani też Jego Synu, ponieważ Syn przyszedł na świat dopiero później, w czasach Nowego Testamentu. Mówi jednak o mądrości Bożej, która istniała od wieków, zanim świat powstał. W tej odwiecznej mądrości Bożej dostrzeżono później zapowiedź Syna Bożego, który zanim przyszedł na świat, istniał od wieków u Boga. Na początku było Słowo.
Czytanie z Księgi Przysłów. To mówi mądrość Boża. Pan mnie stworzył swe arcydzieło przed swymi czynami od dawna. Od wieków jestem stworzona, od początku, zanim ziemia powstała. Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał, ani źródła, co wodą tryskają, i zanim góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami, nim ziemię i pola uczynił, początek pyłu na ziemi. Gdy niebo umacniał, z nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy nim mistrzynią, rozkoszą jego dzień po dniu, cały czas igrając przed nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich. Oto Słowo Boże.
Ja Jakże piękne słowa na temat mądrości. Pan mnie posiadł od samego początku, zanim jeszcze ziemia zaistniała, zanim powstały potężne oceany i źródła przepełnione wodą, zanim góry wyłoniły się z ziemi, zanim utworzona została ziemia. Jak ważna jest mądrość, skoro istniała już przed stworzeniem świata. W oparciu o mądrość Bożą powstało przecież wszystko, co na świecie istnieje. Można ją podziwiać, patrząc na niebo wypełnione gwiazdami, podziwiając wspaniałe góry, jeziora i morze, roślinność i całą bogatą przyrodę. O Panie, nasz Panie, jak przedziwne jest Twoje imię po całej ziemi. Będziemy powtarzać jako refren psalmu między czytaniami. Jakże niezmierzona jest Twoja boska mądrość. Mądrość jednak to nie tylko inteligencja, która może zostać niewłaściwie wykorzystana. Można mieć wielkie osiągnięcia badawcze, zdobyć najwyższe tytuły naukowe, jednak zamknąć się w swoim własnym egoizmie i nadętej pysze. Można kierować się w życiu rządzą sławy i sukcesu, ale czy na tym polega prawdziwa mądrość? Pan Bóg uczy nas innej mądrości, którą mogą zdobyć także ci, którym nie jest dane osiągnięcie tytułów naukowych i ludzkich zaszczytów. Na czym więc polega prawdziwa mądrość, o której tyle razy mówi Pismo Święte, która jest darem samego Boga? Gdy niebo umacniał, z nim byłam, gdy zakreślał fundamenty ziemi. Mądrość towarzyszyła Bogu w całym potężnym dziele stworzenia świata. Była nawet, jak mówi Pismo Święte, jego rozkoszą dzień po dniu, igrając na okręgu ziemi. Innymi słowy, ukazuje Pismo Święte mądrość jak małą dziewczynkę, która bawi się obok swego tatusia, gdy ten wykonuje pracę w domu lub w ogrodzie. W ten sposób sprawia mu największą przyjemność. Bóg Stwórca został więc w tym pięknym tekście Pisma Świętego ukazany jak dobry ojciec, który po prostu cieszy się z własnego dziecka. Bóg rzeczywiście jest dla nas dobrym i kochającym Ojcem. Najbardziej zaś cieszy się, gdy dzieci sprawiają Mu radość przez swoją mądrość. Mądrość, która znajduje swe odbicie w należytej postawie moralnej względem Boga i innych ludzi.
Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu zyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Oto Słowo Boże.
W drugim czytaniu na uroczystość Najświętszej Trójcy mowa o wszystkich trzech osobach boskich. Zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, wzywa święty Paweł. Oto dzieło naszego odkupienia, pojednania z Bogiem, którego dokonał dla nas Jezus Chrystus. W ten sposób, jak mówi apostoł, pokój zaistniał między Bogiem a nami. Prawdziwy pokój to nie tylko brak wojny, konfliktu, nieporozumień. W rozumieniu Pisma Świętego prawdziwy pokój jest pełną zgodą, zrozumieniem, wzajemną życzliwością i okazywaniem dobroci. Tego rodzaju pokój z Bogiem wysłużył nam Jezus Chrystus, abyśmy mogli żyć otoczeni dobrocią i życzliwością Boga. To bardzo wiele. Pełny pokój z Bogiem to także źródło pokoju między ludźmi. Pokoju opartego na wzajemnej współpracy, życzliwości i zaufaniu. Wiele razy Pismo Święte mówi o takim właśnie pokoju. Dzięki pokojowi z Bogiem uzyskujemy dostęp do Jego łaski. Łaska to określenie bardzo ważne w całym Piśmie Świętym, a szczególnie lubiane przez świętego Pawła. Polskie określenie nie jest jednak w stanie oddać całej głębi biblijnego pojęcia. Nie oznacza ono wcale, że Bóg jest wyniosły i z łaski nam niekiedy czegoś udzieli, podobnie jak niektórzy bogaci ludzie. W ten sposób bardziej upokarza się biednego człowieka, niż faktycznie mu pomaga. Boża łaska jest zupełnie czymś innym. Bóg nikogo nie upokarza, ponieważ nas bardzo kocha. Określenie łaska należy do bogatego słownictwa Biblii na temat miłości Bożej. W biblijnym pojęciu łaski, czy też łaskawości, należy widzieć przede wszystkim ogromną dobroć i miłość Boga do człowieka. Dzięki pokojowi z Bogiem otrzymaliśmy pełny dostęp do Bożej łaskawości, miłości i dobroci. Czy w zmaganiach dnia codziennego nie zapominamy o tym, że dzięki Chrystusowi uzyskaliśmy pełny dostęp do Bożej miłości? Dzieła odkupienia, czy też jak lubi mówić święty Paweł, usprawiedliwienia, dopełnia Duch Święty. Ponieważ miłość Boża jest rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Duch od Boga, który przemienia nasze życie i uświęca je tak, abyśmy byli zdolni do osiągnięcia moralnej doskonałości. Abyśmy mogli w życiu dojść do autentycznej świętości, do której przecież wszyscy jako chrześcijanie zostaliśmy przez Boga wezwani. Przy pomocy Bożego Ducha tak wielu ludzi osiągnęło i w dalszym ciągu osiąga świętość, także i ludzi między nami, na naszej polskiej ziemi. Sługa Boży Jan Paweł II ogłosił tak wielu chrześcijan, w tym również i naszych rodaków, błogosławionymi i świętymi. Dał nam do naśladowania ich wspaniały, a zarazem bardzo konkretny przykład chrześcijańskiej świętości. Doszli do niej dzięki Duchowi Świętemu, który został im dany. Nam też został dany ten sam Duch Święty.
Wsłuchajmy się teraz w fragment z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział swoim uczniom: jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi.
Również tekst Ewangelii mówi o Duchu, który został nam dany. Święty Jan nazywa go Duchem Pocieszycielem albo też Duchem Prawdy. Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy, zostało powiedziane. O prawdzie zresztą bardzo często mówi się w Ewangelii Janowej. Należy oddawać cześć Bogu w duchu i prawdzie. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jezus przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Dla ludzi niewierzących nie ma jednak pewnych wartości moralnych, to też cynicznie pytają jak Piłat, co to jest prawda? My jednak uwierzyliśmy w prawdę, której nauczył nas Jezus i którą przekazuje nam Kościół. Najważniejszą prawdę o podstawowym sensie naszego życia i szczęścia. Wierzymy w tę prawdę, bo prawdę przecież należy przyjąć i w nią uwierzyć. Duch Boży, który został nam dany, doprowadza nas do całej prawdy. Prawdy o człowieku, prawdy o Bogu, o ludzkim szczęściu, prawdy o miłości. Tej najważniejszej dla człowieka życiowej prawdy. Duch prawdy, który został nam dany. Duch bierze z tego, co Jezusowe, aby nam oznajmić, aby nas o tym pouczyć. Mamy tu do czynienia z charakterystycznym stylem janowym, prostym, a zarazem bardzo głębokim, który trudno oddać w naszych dzisiejszych językach. Przy pomocy tego swoistego stylu autor czwartej Ewangelii wprowadza nas w najistotniejsze artykuły chrześcijańskiej wiary. Duch bierze z tego, co posiada Jezus, aby nas o tym pouczyć. ale równocześnie to, co jest Jezusowe, należy także do Ojca. A zatem Duch Boży przekazuje nam to, co pochodzi od samego Ojca. Przy czym chodzi nie tylko o pełną tajemnicę wiedzę o Bogu. Chodzi przede wszystkim o poznanie w sensie umiłowania. Duch umożliwia nam doświadczenie ojcowskiej miłości Boga. Tej miłości najpierw do Syna, a przez Syna także i do nas, jako Jego wyznawców. Oto tajemnica Najświętszej Trójcy w całej swojej głębi, a zarazem i pięknie. Bóg jest jedyny, ale bynajmniej nie zamyka się w swej samotności. Bóg, który kocha, który jest przepełniony miłością. W seminarium księży Sercanów w Stadnikach koło Krakowa, z którego się wywodzę, znajduje się bardzo oryginalny, ale przepiękny obraz Najświętszej Trójcy. Namalował go niegdyś mój nieżyjący już współbrat w życiu zakonnym, świętej pamięci ksiądz Marian Cichoń. Obraz ukazuje trzy piękne, młode twarze, zupełnie do siebie podobne, które z upodobaniem wpatrują się w siebie. Równocześnie zaś ogarniają cały wszechświat z jego galaktykami. To Bóg jedyny w trzech osobach boskich, najgłębsza tajemnica i źródło miłości. Przepiękny obraz naszego Boga, który jest Bogiem jedynym, potężnym stwórcą całego świata i źródłem mądrości. Ale jest przede wszystkim Bogiem kochającym, jak często mówimy, Bogiem miłosiernym. Bogiem, który przez pryzmat wielkiej ojcowskiej miłości do własnego Syna spogląda na nas chrześcijan. Ogarnia nas swym dobrym, ojcowskim sercem.
Zapraszamy zatem teraz już do rozmów, do pytań, do telefonowania. Numery do naszego studia w Toruniu są następujące. 056 kierunkowy 655 2355 dla naszych słuchaczy z północy kraju, 655 2356 dla naszych słuchaczy z południa Polski. Z zagranicy można się również dotelefonować do Torunia, do Radia Maryja. Kierunkowy z Europy do Torunia 004856, ze Stanów Zjednoczonych jest to 011-4856 i dwa numery właściwe 655-2333 lub 655-2366. Czekamy na Państwa telefony. Na naszej antenie witamy słuchacza, proszę bardzo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dla kogo On by uczynił gwiazdy i planety przesuwające się jak strzały, rysując sklepienie nieba, lub przesuwające się majestatycznie z pozorną powolnością meteoryty, co dają wam światło, wyznaczają pory roku, wieczne, niezmienne, a jednak zawsze zmieniające się jak nowa karta do czytania na niebie, inne każdego wieczora, miesiąca czy roku. Tak jakby chciały wam powiedzieć: zapomnijcie, ludzie, o waszych namiętnościach, porzućcie wasze publikacje zawierające tylko rzeczy zgniłe, ciemne, brudne, jadowite, zakłamane, bluźniercze i zdemoralizowane, i wznieście się choćby tylko spojrzeniem w stronę bezkresnej wolności firmamentu. Uczyńcie lazurem waszym duszę, patrząc na tyle jasności. Zgromadźcie w sobie zapas światła, żeby je wznieść do waszego ciemnego więzienia. Czytajcie słowo pisane przez nas, przez nasze gwiezdne chóry, bardziej harmonijne niż wasze organy w katedrach. Czytajcie słowo pisane przez nas światłością, słowo, które piszemy miłując, ponieważ zawsze jest przed wami obecny ten, co nas obdarzył radością istnienia. I miłujemy go za to, że dał nam istnienie, tę światłość i ten ruch, tę wolność i piękno pośród lazuru, pełnego słodyczy nieba, ponad którym widać wznoszący się jeszcze wyżej, jeszcze bardziej wzniosły lazur. Raj. To na życzenie Stwórcy spełniamy drugą część przykazania miłości, żeby miłować każdego naszego bliźniego człowieka. Tak. Dalej, jakbyś ktoś chciał poczytać, to jest w poemacie Boga Człowieka Marii Waldort. Szczęść Boże.
Dziękuję. Dziękuję panu. Pan ma na imię? Jak ma na imię pan?
No niestety nasz słuchacz się
proszę
już rozłączy.
Pana. Więc dziękuję za ten piękny wiersz, który można by jakoś dołączyć do tego tekstu dzisiejszego pierwszego czytania z Księgi Przysłów. To ten wiersz ukazuje piękno stworzenia, poprzez które człowiek wrażliwy dochodzi do Boga. Zaczyna rozumieć i pojmować, za tym światem, za tym wspaniałym, pięknym światem kryje się Bóg. Proszę pana, tak się zastanawiam, no dlaczego również i w Piśmie Świętym mamy tak wiele poezji? Bo prawda o Bogu, o Jego mądrości i o Jego miłości jest tak piękna, że ona po prostu pobudza do poezji. Poezja ma coś takiego, że reaguje na piękno i na miłość. I naprawdę w Piśmie Świętym jest też w Starym Testamencie i w Nowym bardzo dużo poezji. Więc dziękuję panu za przytoczenie tego pięknego wiersza, poematu, który jakoś jest, może być po prostu komentarzem do, zwłaszcza do pierwszego dzisiejszego czytania. Dziękuję bardzo.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus zawsze.
I Maryja zawsze dziewica.
Witamy. Ja chciałam porozmawiać o Bożym prawie i miłości. Więc Pan Bóg jest prawem miłości, które my ludzie musimy bezwzględnie przestrzegać, by stać się jednością z Bogiem Ojcem. W przeciwnym razie nie będziemy zbawieni. Bo jeżeli Pan Bóg jest miłością, więc my też musimy być tą miłością, żeby stać się jednością. No, dziękuję.
Tak, dokładnie. Dziękuję bardzo pani. Na pewno prawo, o którym mówi nawet, no, zwłaszcza Stary Testament, należy rozumieć też w tym sensie, że jest to prawo miłości, ponieważ ludzie jednak nie bardzo to zrozumieli, bo złe były ich uczynki, więc dlatego Pan Jezus musiał to jeszcze uwydatnić i przypomnieć. I rzeczywiście, no, na miłość Bożą odpowiada się miłością i to jest podstawowa postawa chrześcijańska. Mówimy, że wiara tak że w Piśmie Świętym, ale wiara to nie jest tylko sam światopogląd. Wiara to jest również i nasza relacja osobowa z Bogiem, z Panem Bogiem, przez Jezusa Chrystusa. I ta osobowa relacja do osoby polega właśnie na miłości. To są tego rodzaju więzy. Na tym polega chrześcijaństwo.
Na naszej antenie witamy kolejnego słuchacza. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Dziękuję.
Ja dzwonię z Częstochowy, mam na imię Mirosław. Mówi się, że Bóg jest miłością. Całkowicie się z tym poglądem zgadzam. Jestem też katolikiem, tak jak każdy katolik prawdziwy. Ale twierdzę, że Bóg nie tylko jest miłością, jest nieskończoną dobrocią. Tak ja to rozumiem, bo w formie, jeżeli się używa formy miłość, to różnie to się może kojarzyć. No my chyba wiemy, o co chodzi, no nie?
Tak, tak jest.
No, a właśnie, a Bóg jest nieskończonością, jeżeli chodzi o miłość, tylko miłość rozumiana w formie dobroci, nieskończonej dobroci. I tak to jest w moim rozumowaniu rozumiane. To tak może jest. W ten sposób. Chociaż można używać formy też, że jest nieskończoną miłością. No bo po prostu jest nieskończoną dobrocią. No bo to jest takie filozoficzne, jakby można powiedzieć, określenie miłość, bo miłość to się kojarzy z różnymi sprawami, no nie? I niektórzy może, bo ja wiem, na przykład w praktyce wiem, że niektórzy to rozumieją nie tak jak trzeba. A rzeczywiście jak się powie, że Bóg jest nieskończonością, bo ta nieskończoność to jest w rozumowaniu na przykład technicznym. Ja jestem inżynierem z wykształcenia, tak. To mam może nie myśli takie jak teolodzy, tylko typu technicznego.
Służyłem
kiedyś na Jasnej Górze, byłem porządkowym.
A, to pięknie.
Porządkowym, generałem porządkowym. W 1994 roku. Tam pozdrawiam wszystkich Paulinów, ojców Paulinów od Mirosława Kromołowskiego. No, to szczęść Boże.
Panie Mirosławie, dziękuję pięknie. Słusznie pan zauważył, że niektórzy ludzie, zwłaszcza, ale to jest wina ludzi, dewaluują określenie miłości. No, tak po prostu jest i to można obserwować także i w innych językach. Słownictwo miłości jest bardzo wrażliwe, delikatne i podatne, ja myślę, na różnego rodzaju takie zniekształcenia. Osobnym problemem jest biblijne słowo, także dobroć, oczywiście to jest innym określeniem, jak najbardziej można używać. Często słyszymy w Piśmie Świętym o miłosierdziu Bożym i to określenie też należy do tego słownictwa, ja bym to tak określił, ponieważ ostatnio, no przyznam się, że pracuję nawet nad tym zagadnieniem, słownictwo, które tak formułuje, biblijne słownictwo miłości i miłosierdzia, jako cały zespół określeń słów, które mają bazę wyjściową w języku hebrajskim, później również z pewnymi trudnościami zostały przetłumaczone na język grecki lepiej lub gorzej, ale też one nie potrafiły oddać całego bogactwa tego wyjściowego, a później była łacina i później są nasze języki. A więc to słownictwo no, trzeba po prostu dobierać i starać się o dobranie. Nie zawsze to jest takie po prostu łatwe, ale obserwuję, że tyle mogę powiedzieć, że biblijne słownictwo miłości i miłosierdzia jest bardzo bogate. Nie ma tych konotacji negatywnych oczywiście, o których pan mówi, pan Mirosław. A więc widzi pan, Mirosław, ma pan zasługi dla Jasnej Góry i dla Polski. Pan się przysłużył tutaj, no wiadomo, za to jesteśmy wdzięczni, ale również i pan doskonale tutaj dotknął pewnego problemu i pozwolił rozwinąć pewien temat. Ja myślę, że to dla radiosłuchaczy naszych na razie może tyle powiedzieć, że jest bogate słownictwo miłości i po prostu były trudności od początku z jego tłumaczeniem. W różnych językach, na przykład już w greckim, nie zawsze znajdywano dokładne odpowiedniki. Dziękuję bardzo.
Na naszej antenie witamy już kolejnego słuchacza. Prosimy bardzo.
Halo.
Prosimy bardzo.
Tak, proszę. Proszę bardzo, jest pani na antenie.
Halo.
Tak, tak. My tu słyszymy panią. Tylko pani nas nie słyszy. Proszę mówić.
Czy można mówić?
Tak, proszę, można mówić, proszę bardzo. Proszę bardzo mówić.
Czy można mówić?
Tak, tak, można mówić. No, oczywiście, proszę bardzo. Tak, my słyszymy panią. Tylko pani wyłączyła odbiornik i nas nie słyszy.
Proszę ojca, czy tak? Mogę mówić?
Tak, proszę oczywiście. Mówić, prosimy bardzo.
Tak. Przypominamy, że trzeba mówić i wyłączyć radio, no, niestety, i nasza po prostu mówić. My słyszymy dobrze.
Jednak jakoś nie umiemy się porozumieć. Minuty po godzinie 18 w naszej audycji, w audycji Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ksiądz profesor Stanisław Hałas, sercanin, członek zarządu dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II. Trwa czas, kiedy można zadawać pytania odnośnie czytań, które będziemy słyszeć już w tą niedzielę. W niedzielę, podczas której obchodzimy uroczystość Najświętszej Trójcy. Proszę bardzo.
Halo?
Prosimy.
Teraz już można.
Prosimy.
Więc ja chciałam się odnieść do tych słów księdza profesora na temat miłość, że Bóg jest miłością. Mnie osobiście to wyjaśnia z łacina. Po łacinie misericordia, prawda? Misericordia. I tu są te dwa jakby źródła. Mizer, ten nędzny taki, prawda, człowiek nie mający w sobie tych wielkich jakichś wartości. Sam ze swojej własnej natury teraz, a cor, no to serce, czyli misericordia, czy okazanie serca tej dobroci, tej miłości drugiemu, temu właśnie za nic. Miłości się kogoś kocha za coś, tak? A misericordia, miłosierdzie, to jest kochanie za nic. A Pan Bóg nas kocha za nic, bo my mamy wszystko od Niego. I dlatego ta miłość Pana Boga ku człowiekowi, to właściwie zawsze jest miłosierdziem. Na co by nie spojrzeć? To zawsze będzie to miłosierdzie, czyli to kochanie, wielkie, wielkie kochanie, ale w stosunku do kogoś, kto na to absolutnie nie sam ze siebie nie zasłużył. Także tutaj ta łacina to mi troszkę właśnie przyszła z pomocą, żeby lepiej zrozumieć, no jakby to powiedzieć, jakieś zabarwienie tej miłości Boga ku nam, ku człowiekowi. Jak miłość, która jest miłością, zawsze miłosierną. Bóg zapłać.
Dziękuję pani bardzo. Widzę, że pani tutaj doskonale studiuje i zna język łaciński i pani słusznie powiedziała, że miłosierdzie to misericordia, a więc serce dla biednych. Miser to jest człowiek biedny. Niemniej jednak uważam, że polskie określenie miłosierdzie jest jeszcze ciekawsze od łacińskiego. Brońmy naszego języka polskiego, słowiańskiego. Otóż ono zawiera dwa składniki. Miłość, pierwszy to jest miłość, a sierdzie to jest serce zmiękczone w językach słowiańskich jeszcze innych przez porównanie do tego doszli. A więc to jest miłość serdeczna. My sobie w teologii dogmatycznej zwłaszcza układamy i porządkujemy te pojęcia i relacje. Ja nawet taki artykuł kiedyś pisałem. Więc rzeczywiście, teologicznie rzecz biorąc, teologowie bazują w dużej mierze na łacinie, zresztą przez długie wieki, jak pani doskonale się orientuje, językiem używanym, takim międzynarodowym językiem była łacina, dzisiaj to już jest mniej, straciła na znaczeniu. Ale niemniej jednak, gdy chodzi o języki biblijne, sprawa jest nieco inna, nieco inaczej skomplikowana. Więc chodzi o to, że bo punktem wyjścia jest zawsze język hebrajski, Stary Testament, I on ma bogate słownictwo, obejmuje, już tu nie będę wyliczał dokładnie, prawda? Ma kilka określeń bardzo pięknych, bardzo ciekawych. Jedno to jest miłość wierna na przykład. Drugie to jest miłość bardzo, która porusza porusza osobę do głębi. Trzecia to jest miłość łaskawa. Hen Hanan, to powiem, to jest miłość spontaniczna. I jeszcze są inne określenia. A z tego bogactwa, prawda, w Grecy jakoś zaczerpnęli i tłumaczyli, jak potrafili, nie oddając zadowalająco zupełnie tego bogactwa pojęciowego, no a my po prostu próbujemy sobie tak porządkować. W każdym razie, z punktu widzenia słownictwa biblijnego, to miłość i miłosierdzie to jest, w Biblii jest troszkę inny podział. I autorzy biblijni zastosowali, czy na opisanie dobroci Pana Boga te najpiękniejsze pojęcie, jakie mieli. A więc przede wszystkim dobroć, przede wszystkim ta dobroć, życzliwość. I ukazali ją również za pomocą obrazów, a więc miłości oblubieńczej, czyli męża do żony. I w Starym Testamencie mamy wiele takich tekstów u proroków. A w Nowym Testamencie właśnie dominuje obraz miłości ojcowskiej, rodzicielskiej. I kto jest rodzicem, to doskonale wie, co to jest ta miłość rodzicielska. Ona jest idealnie wierna. Ona nigdy nie odrzuci swojego dziecka. Ona się potrafi szczerze cieszyć ze wszystkiego, czego to dziecko dokona. No i dlatego w Nowym Testamencie tyle razy, zwłaszcza u świętego Jana, kilkadziesiąt razy naprawdę to liczono, Bóg jest po prostu nazwany Ojcem. I w ten sposób się zwraca uwagę na to, że On jest po prostu, że Pan Bóg kocha nas tak jak ten dobry ojciec, albo też dobrzy rodzice. Właśnie Pan Bóg jest ukazywany jako mężczyzna. Ale tu nie chodzi o płciowość oczywiście miłości, tylko ten typ miłości, typ rodzicielski. No i myślę, że to jest bardzo zrozumiałe i przekonywujące dla nas. Dziękuję bardzo Pani.
Na naszej antenie witamy już kolejnego słuchacza. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Mówi Anna z Polski Południowej. Chciałam się odnieść też do Księgi Przysłów. Mianowicie wydaje mi się, że mądrość jest tutaj podana jako osoba przez duże O i jako cnota. Takie mam wrażenie. I człowiek, który kocha Boga i dąży do tego, do zbliżania się do Niego, do zjednoczenia z Bogiem, automatycznie staje się bardziej mądry, czyli nabywa cnót bożych. Bo Bóg jest samą miłością, Bóg jest samą mądrością i człowiek, który się zbliża do Niego, no po prostu staje się do Niego podobny pod tym względem. No i przy okazji chciałam podziękować bardzo serdecznie całemu Radio Maria za to wspaniałe dzieło, właśnie szukając Słowa Bożego i w namiocie Słowa, bo bardzo dużo korzystam i pogłębiam wiarę i wiedzę. Z Panem Bogiem, Bóg zapłać.
Dziękuję Pani Ani za ten komentarz i za to, że tak słucha nas, naszych audycji. To jakoś jest dla nas zachętą, żebyśmy przygotowywali je i cieszymy się po prostu z tego. A więc rzeczywiście punktem wyjścia może Księga Przysłów, tak jak powiedziałem, ukazuje mądrość jako osobę. Nawet bym powiedział konkretnie jako dziewczynkę. Mądrość również w języku Biblii jest rodzaju żeńskiego. I w języku polskim też, i chyba we wszystkich znanych językach. I to widzi Pani jakoś ukazanie mądrości jako osoby też ma na celu zachętę do tego, aby do tej mądrości dążyć, żeby ją tak po prostu polubić jak osobę. I w ten sposób właśnie autorzy Starego Testamentu traktowali mądrość. I dlatego później krok od tego już było, żeby utożsamić tą mądrość z osobą Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. I przecież właśnie to, co święty Jan mówi na początku swojej Ewangelii, na początku było słowo, to mniej więcej idzie po tej linii. Pan Jezus powiedział, Pan Jezus też traktuje, czy ukazuje się, przedstawia się ludziom jako nauczyciel mądrości. Mówi, oto tu jest więcej niż Salomon, prawda? Królowa Saby przybyła, a oto tu jest coś więcej, aby słuchać mądrości, a tutaj jest coś więcej niż ta mądrość Salomonowa. A więc Jezus przynosi nam mądrość, bo tą mądrość podstawową, życiową, fundamentalną o naszym życiu i naszym szczęściu i związku tego naszego życia i szczęścia, no z Bogiem po prostu, odniesienia. Dla nas ludzi wierzących to jest oczywiste i bardzo łatwe, proste. Jedno się z drugim wiąże i to jakieś takie głęboka wiara, głębokie przeżywanie religii chrześcijańskiej, ja tutaj widzę w tych Państwa pytaniach, że one płyną z tego przeżywania głębokiego naszej wiary chrześcijańskiej. No i za te świadectwa również jestem Wam wszystkim wdzięczny. Dziękuję bardzo.
Na naszej antenie witamy kolejnego słuchacza. Proszę bardzo. Halo, prosimy.
Tak.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria Zawsze Dziewica. Witamy Panią.
Proszę Ojca, proszę mi powiedzieć, jestem starą kobietą i nie mogę zrozumieć i nie mogę sobie tego uprzytomnić, że Bóg Ojciec, taki dobry Ojciec, taki człowiek, nie człowiek,
osoba,
a taki
osoba,
Bóg
mówimy,
Wszechmogący,
tak.
I skazał swojego Syna na takie cierpienia. Nie mogę tego zrozumieć, bo przecież tak mi się zdaje, że tak jak matka, taki ojciec broni od wszelkiego cierpienia swoich dzieci. A Bóg Ojciec skazał Syna, rozumiem, ja wiem, że to dla naszego dobra, za nasze grzechy, ale nie wiem, dlaczego nie mogę z tym się pogodzić. Może nie pogodzić, tylko zrozumieć, dlaczego skazał swojego jednego Syna na tak okropną, poniżającą, straszliwą mękę.
Proszę Pani, dziękuję bardzo. Słusznie Pani zauważyła, ale Pismo Święte To jest pewne nieporozumienie, niewłaściwe rozumienie tekstu biblijnego. Pismo Święte nie mówi o tym, że Bóg skazał swego Syna. Mówi tak. Mówi, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jedynego dał. A więc to jest co innego. Tam jeszcze jest inny tekst, którego też jest po łacinie, go po łacinie pamiętam, proprio filio suo non pepersit Deus, ale też to tłumaczenie nie jest tam do końca. Ja to nawet na wykładzie niedawno tłumaczyłem, nie do końca jest właściwe. Autor na pewno, autorzy, to jest święty Jan przede wszystkim i także to drugie to święty Paweł na pewno, pragną przekonać ludzi o tym, że Bóg miłuje ich tak samo, taką samą miłością, tak samo wielką, jak swojego jedynego Syna. Jak swoje, innymi słowy, moglibyśmy powiedzieć, jedyne dziecko. No a przecież wiemy, że jeżeli ktoś ma jedyne dziecko, to cała miłość rodzicielska skupia się na tym właśnie jednym dziecku. I w tym sensie święty Jan nazywa również Jezusa jednorodzony, monogenes, jednorodzony, jedyny syn. Jedyny to znaczy szczególnie bardzo umiłowany. I święty Jan na pewno nie chce tutaj powiedzieć, nie chce, i on tego słowa skazał nie używa. To proszę, na pewno, dokładnie biorąc, nie używa. A pragnie podkreślić, że Bóg w nie mniejszą miłością kocha wszystkich chrześcijan. Że Bóg dał. Ale przecież cierpienia i męka to było dzieło ludzi. To jest przewrotność, złośliwość ludzi. Prawda? Że oni, to co widzieliśmy na filmie Pasja, to okrutne poniżenie, cierpienie, prawda? Wydanie, skazanie Syna Bożego. To wszystko jest dzieło ludzi, nie dzieło Pana Boga. Autorzy biblijni na pewno, taka jest ich intencja, że chcą przekonać, że Bóg właśnie tak kocha, że nie mniejszą miłością od swojego Syna. Na pewno taki jest cel tego tekstu, świadczy o tym jego słownictwo i jego układ. Ten drugi tekst świętego Pawła, w tej chwili sobie może przypomnę później po polsku, jak brzmi, bo ale na pewno też ma podobny cel. To jest zupełnie podobne, jak Janowe tak umiłował świat. Zresztą, jeżeli tak porównamy autorów biblijnych, to oni się posługują innym słownictwem i w egzegezie właściwie to słownictwo się bardzo precyzyjnie studiuje i widać, że jest styl Janowy, styl Pawłowy. Bardzo wyraźnie widać, zwłaszcza jeżeli się czyta w języku oryginalnym po grecku. Ale cel tego, prawda, tak dokładnie się to zbada, przemyśli i intencje autora, prawda, w jakim on to kontekście umieścił, to wyraźnie widać, że celem jego jest ukazanie miłości wielkiej do ludzi. A więc Pan Bóg kocha ludzi nie mniejszą miłością niż swojego Syna. Taki naprawdę jest cel. No, może kiedyś będzie okazja, żeby to jeszcze na podstawie tego jeszcze dokładniej wyjaśnić. Ale dziękuję Pani, bo sądzę, że to wielu ludzi zwraca na to uwagę i Pani słusznie zauważyła. Ja kiedyś, jak byłem młodym, powiedzmy, klerykiem, też mnie to uderzało. To było takie przerażające. No, Bóg w tajemnicy, prawda, jakiś. Kiedyś miałem nawet do cenzury takiej kościelnej, do zaopiniowania pewną książkę religijną, modlitewnik, i też tam było tak, że Pan Bóg nie darował swojemu Synowi, i ja z całym przekonaniem to zdanie wykreśliłem, bo naprawdę Pismo Święte, jeżeli się dobrze je zrozumie, czasami są pewne trudności w tłumaczeniu niektórych wyrazów. Na pewno takiego obrazu Pana Boga nam nie ukazuje. Wręcz przeciwnie. Jeżeli się mówi o Ojcu, to zazwyczaj się to łączy, to ojcostwo, z miłosierdziem, a mówię tutaj, biorąc pod uwagę specyfikę języka biblijnego, to jest to po prostu bardzo kochający, dobry ojciec. I to nie jest prawda, że ojciec krzywdę zrobił swojemu synowi. to ludzie, to cała męka, prawda, będzie wydany, wydadzą go, to wydanie ludziom, którzy dokonali tego strasznego zniszczenia. To, co na filmie, powiadam, wstrząsającym filmie, Pasja, mogliśmy oglądać biczowanie, prawda? I tam zostało, powiedzmy, ja widzę wartość tego filmu w tym, że nowoczesna technika, tak jak zresztą inne filmy dotyczące wojny, potrafią już przy pomocy współczesnej techniki potrafi się ukazać okrucieństwo, prawda? I ten okrutną, złą stronę cierpienia człowieka, żołnierza, jakiegokolwiek innych ludzi, jakkolwiek by nie było. Więc w tej konwencji również i ten film powstał i on pokazuje w tak, no, wstrząsająco, rzeczywiście bardzo realistycznie cierpienia. Ale to wszystko jest dzieło ludzi, a nie Pana Boga. Więc dziękuję bardzo, bo to jest bardzo ważny temat i jedno z podstawowych nieporozumień, które napotykamy przy czytaniu Pisma Świętego, i to znaczy, że Pani dokładnie jednak wczytuje się w Pismo Święte. Dziękuję bardzo.
13-14 minut już po godzinie 19. My zapraszamy kolejnego słuchacza na naszą antenę. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Paula z Mazowsza. Ja mam takie jedno pytanie. Chciałam prosić o wyjaśnienie jednego z grzechów przeciwko Duchowi Świętemu. Tam bodajże jest zapis: nadmierna ufność w miłosierdzie Boże. I teraz w zestawieniu na przykład z tekstem z dzienniczka siostry Faustyny, gdzie tam pisze bodajże, że chociaż grzechy by były wasze takie jak szkarłat, nie bójcie się. Znam też taką pieśń, która mówi: chociaż bylibyście tak daleko, że już wrócić trudno, zawołajcie, czekam, nie bójcie się. Proszę mi to, może pewnie i ktoś inny jeszcze posłucha, wyjaśnić właśnie zestawienie, że to jest nadmierna ufność jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, a tu z dostępnych nam źródeł wynika, że to miłosierdzie Boże jest nieograniczone. Jak ja mam to rozumieć? Ja przejdę na odbiór, dobrze?
Tak, tak, dobrze. Dziękuję bardzo za pytanie. To też jest taka trudność, na którą napotyka wielu ludzi myślących, prawda? Bardzo konsekwentnych w swoim rozumowym podejściu do naszej chrześcijańskiej wiary. Więc Pani Paulo, rzeczywiście pojęcie grzechu przeciwko Duchowi Świętemu bierze się z Pisma Świętego, bo Pan Jezus, jest tam przytaczona wypowiedź Pana Jezusa, że wszystko zostanie opuszczone, ale gdyby ktoś zgrzeszył przeciwko Duchowi Świętemu, tego nie będzie, tego mu się nie odpuści ani w tym życiu, ani w przyszłym. I chodzi o taką zuchwałą albo zuchwały bunt, złośliwy, uparty. To jest tego rodzaju postawa, no, która zupełnie odrzuca, bardzo złośliwie zresztą, odrzuca całą dobroć Bożą. I dla takiego człowieka rzeczywiście trudno znaleźć, no bo on sam się zablokował i zamknął na dobroć Bożą. Więc taki najgorszego rodzaju bunt. Są tacy ludzie. Niestety w życiu pokazuje, że niekiedy spotykamy takich ludzi, to dla nas, dla mnie to jest trudne nawet do zrozumienia, jak tak można, no ale się okazuje, że tacy są. A gdyby to pani chciała pogłębić, to właśnie niedawno oceniałem książkę do druku mojego współbrata zakonnego, księdza Dariusza Salamona, Sercanina, Grzech przeciwko Duchowi Świętemu, taki tytuł. Czy nie będzie odpuszczony. To jest mała, krótka książeczka, gdzie jest bardzo przystępnie to wszystko wyjaśnione. Ksiądz Dariusz Salamon, Nie będzie odpuszczony. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu. I to jest wydawnictwo Księży Sercanów Deon. Więc jakby pani poszukała, albo by ktoś pani znalazł taką książeczkę, czy przez internet sobie zamówić, bo tam, czy, no może ktoś z rodziny to pomoże, bo jest też i księgarnia internetowa, to jest to bardzo katechizmowo. Właśnie ja się dziwiłem, że no tak nawet podziwiam tego współbrata mojego, że się podjął takiego trudnego pytania, ale widać, że trafił w samo sedno, ponieważ również te pytania tutaj się pojawiają. Więc tam znajdzie pani takie bardzo systematyczne, spokojne wyjaśnienie i krótkie, także to jest, nie wiem ile, 20-30 stron, a więc krótkie, jasne, zrozumiałe wyjaśnienie.
Na naszej antenie witamy już kolejnego słuchacza, proszę bardzo.
Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Kuba. Zawsze dziewica. Halo?
Tak, tak.
Ja chciałem wrócić do pytania, które zadała jeszcze no ta starsza pani, która no nie może zrozumieć, jak to się stało, że Bóg wydał swojego syna na te męki tutaj na ziemi. No ksiądz profesor, czy ojciec profesor, nie wiem, mówi, że Bóg dał, natomiast ludzie zrobili, co zrobili. No ale jeżeli Bóg wie, że tak powiem, co komu jest przypisane, więc można przyjąć, że Bóg, ojciec, jednak wydał tego swojego syna Jezusa Chrystusa na te męki tutaj na ziemi za nas wszystkich. Dziękuję bardzo, przejdę na odbiór.
Tak, proszę pana, ja w tej nie mam tekstu tego przed sobą, bo trzeba bardzo dokładnie patrzeć na wyrazy. Jak to tam, czy to dokładnie tak jest, bo w tej chwili to już panu nie powiem, syn będzie wydany, no a czy to będzie wydany w stronie biernej jest, odnosi się do Boga, to ja sam w tej chwili nie wiem i musiałbym sobie to przygotować. Może kiedyś, jak się spotkamy następnym razem. W każdym razie, ja te teksty właśnie przygotowywałem do wykładu na temat ojcowskiej miłości Boga. Taki wykład prowadziłem. No więc widzę, że zdecydowanie jest celem autora, zdecydowanie jest to, żeby pokazać, bo kontekst później cały mówi właśnie o wielkiej dobroci Pana Boga. Przed tym sformułowaniem, po tym sformułowaniu, a więc widać, że autorowi zależy na o dobroci Pana Boga. I jakie tam jest słowo greckie dać, prawda? Tam jest chyba nie wydać, tylko dać i to jest inny odcień znaczeniowy, także po prostu nie mam tego tekstu przed sobą i w tej chwili już dokładnie nie potrafię wyjaśnić, ale może będzie okazja jeszcze. Ale proszę mi wierzyć, ja to dokładnie jakoś to nawet pisałem o tym i może kiedyś to jeszcze będzie okazja, żeby to wydrukować, więc to tłumaczę tak, że to nie jest w żadnym wypadku. To, że tak się to wydaje na skutek troszkę i tłumaczenia, ale intencją autora jest niewątpliwie pokazanie wielkiej dobroci Pana Boga. Wcale nie mniejszej niż ta do własnego syna, do jedynego dziecka, prawda? To jest ten cel autora biblijnego, czy Pawła, czy świętego Jana. Bo i jeden, i drugi mają te sformułowania.
Na naszej antenie witamy już kolejnego słuchacza.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, Maria Trzewiatów.
Maria, tak.
Tak. Mam takie pytanie, jak gdyby równocześnie odpowiedź tej pani, która pytała, co to znaczy zuchwałość, zbytnia zuchwałość Miłosierdzie Boże. Ja też czytałam dzienniczki siostry Faustyny, ale równocześnie gdzieś chyba przeczytałam, w każdym razie mam takie pytanie, czy zbytnia zuchwałość to znaczy na przykład, że ja idę i planuję jakiś bardzo zły czyn, grzech, ale wiem, że Bóg jest miłosierny, więc i tak mi go odpuści, więc ja to robię. Czy ja dobrze rozumiem, że to jest właśnie zuchwała, ufność, miłosierdzie Boże? Jakbym mogła prosić o odpowiedź.
Tak. Tak, oczywiście, że to jest na tym między innymi.
Właśnie,
ten ksiądz,
ja to tak
Salomon,
rozumiem.
Wymienia tam inne przypadki bardzo szczegółowo, ale ten jest na pewno takim przykładem, a więc takiego bardzo obraźliwego podchodzenia do Pana Boga, prawda? Że Pan Bóg i tak mi nic nie zrobi.
Obojętnie jaki chodzi i świadomie, z całą premedytacją, że tak powiem, tak, świadomością, tak. Grzeszę, obrażam Boga, ale wiem, że i tak jest dobry. Bo jego miłosierdzie jest nieograniczone.
Właśnie. I z całą pewnością tak nie można do Pana Boga
oczywiście,
podchodzić.
Właśnie. I to jest wtedy chyba właśnie grzech przeciwko Duchowi
tak,
Świętemu.
Dokładnie.
Ja to tak rozumiem.
Tak, dobrze Pani rozumie. Ja tylko powiem tak przez analogię do człowieka. No jeżeli byśmy w taki no czasami są tak ludzie między sobą, że jak my mówimy, że coś po prostu bezczelnie potrafią obrazić.
Tak.
No i zadać taki cios, że ten drugi człowiek jest druzgotany. No i w takiej sytuacji liczyć na jego życzliwość, no to jest, prawda, zupełnie nieracjonalne.
Nieracjonalne, tak.
A więc widzi pani, jeżeli ktoś w taki sposób podchodzi do Pana Boga, no to się sam zamyka, prawda, na tą dobroć i po prostu, nie da się nic zrobić. Po prostu ten człowiek musi zmienić, ale jeżeli on zmieni swoje nastawienie, to Pan Bóg jest otwarty do tego, żeby mu to miłosierdzie okazać. To jest też prawdą podstawową, prawda? Ale człowiek musi najpierw zmienić swoje nastawienie do Pana Boga.
Na naszej antenie witamy kolejnego słuchacza. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Tak, witam Panią.
Dzwonię z Bielska Białej, tak. Moje imię Irena. Mam przed sobą Księgę Mądrości 9:1-18. Chciałabym przeczytać z modlitwy o mądrość króla Salomona kilka urywków.
Tak, Boże, proszę przodków, jakoś troszkę streścić tylko, ale
tak,
bardzo
tak,
proszę.
Kilka
wierszy.
Boże przodków i Pani Miłosierdzia, który w mądrości swojej stworzyłeś człowieka, by panował, by władał światem w świętości i w sprawiedliwości serca sądy sprawował, dajże mi miłość, co dzieli tron z Tobą. Choćby zresztą był ktoś doskonały między ludźmi, jeśli mu braknie mądrości
tak.
od Ciebie,
tak,
za nic będzie poczytany. Z Tobą jest mądrość, która zna Twe dzieła. Wyślij ją z niebios świętych, by przy mnie będąc pracowała ze mną i żebym poznał, co jest Tobie miłe. Ona bowiem wie i rozumie wszystko. Któż bowiem z ludzi rozezna zamysł Boży, albo któż pojmie wolę Pana? Któż poznał Twój zamysł, gdyś nie dał mądrości,
pani,
nie zesłał
może,
wysoka świętego ducha swego i wybawiła
może pani,
ich mądrość?
Dziękuję bardzo za przytoczenie tego tekstu. On jest bardzo piękny. To jest bodajże 9 rozdział Księgi
9:1-18.
Przepiękny hymn. No i widać, że pani doskonale zna Pismo Święte, skoro pani ten tekst wyszukała, znalazła, więc pani gratuluje. No i cieszymy się, że nasi słuchacze tak wnikliwie studiują Pismo Święte. Pani jest z Bielska Białej, a więc się cieszę, bo jest pani moją krajanką. Ja pochodzę z Bestwiny pod koło Bielska Białej. No i właśnie ta uroczystość Trójcy Świętej jest dla mojej parafii rodzinnej uroczystością odpustową, a więc dlatego pragnę pozdrowić tutaj księdza proboszcza Bogusława Czarnego, jego współpracowników, całą moją parafię, no i jakoś tutaj na ten odpust pozdrawia i łączę się z moją parafią i wspominam to, jak od dawnych lat, jeszcze od młodości wczesnej, kiedy się wychowywałem, jak przeżywaliśmy ten odpust i na pewno to też było jakimś natchnieniem dla mnie, kiedy przygotowywałem te dzisiejsze komentarze. A więc proszę pani, dziękuję bardzo i na tym będziemy już kończyć, ponieważ czas dobiega już końca, nasz czas antenowy. Dziękuję wszystkim państwu za cenne uwagi. Jak mówię, z jednej strony one są świadectwem głębokiego przeżywania wiary chrześcijańskiej. O to nam przede wszystkim chodzi. Nie o to, żeby to była tylko jakaś teoria, ale przeżyta wiara i miłość w Boga. No a z drugiej strony jakaś taka wnikliwość, dociekliwość i znajomość Pisma Świętego. Zachęcam, żeby to Pismo Święte czytać tak dokładnie. Nie, więc tam ten tekst, który pan tutaj poprzednio przytoczył. Więc dziękuję bardzo wszystkim. Szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie. Naszym gościem w studiu Radia Maryja w Toruniu, prowadząc audycję Szukając Słowa Bożego, był ksiądz profesor Stanisław Hałas ze Zgromadzenia Księży Sercanów, członek Zarządu Dzieła Biblijnego imienia Jana Pawła II. Dziękujemy serdecznie. My wsłuchajmy się jeszcze teraz w słowa pieśni, piosenki, która mówi o tym, jak mamy przeżywać, ale też myśleć o Panu Bogu. Jest to oczywiście psalm.
Jesteś nim, przyjąć to.